A to może Cechowicz, może poemat o mieście Lublinie. I ręczny skład, i piękny papier. Nie, komiks to zdecydowanie nie, ale Czechowicz tak, jak najbardziej tak.
Dom słów. Reportaż Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet. Prolog.
To przepięknie napisał Karol Estreicher starszy w encyklopedii Orgelbranda. Hasło księgarstwo zaczyna od frazy. Jest to najszlachetniejsza z dziedzin handlu, bo to nie tylko handel, ale to też informacja. Księgarz powinien wiedzieć wszystko o książce. O, tak ustalił to pan Karol Estreicher starszy. No tak szumi kreda.
Papier kredowy.
Papier kredowy, tak. Pięknie wychodzą na nim ilustracje barwne.
Rozdział pierwszy. Miejsce.
No tak, to historia miejsca. Od tego zaczynamy. W zasadzie powinniśmy przejść na dół do drukarni.
To jeszcze niżej były podziemia tutaj?
To nie były podziemia, to nie są podziemia w zasadzie, to jest przyziemie. Proszę zobaczyć, że to spada bardzo ostro w dół. Ta część, o ta, to jest gospodarcza oficyna Pałacu Pociejów, który sobie stoi przy ulicy Królewskiej. Kamienica pochodzi z końca XVII wieku, a Pociejowie to był taki ród Rzeczypospolitej, który marzył o tym, co by być magnaterią. Niespecjalnie mu się to udawało. Co prawda paru biskupów grekokatolickich wśród nich było i był jeden hetman wielki litewski. Także pałac szybko stał się kamienicą mieszczańską. A w 1932 roku tutaj dwóch panów, takich rzutkich lubelskich drukarzy, najpierw kupili sobie zakład drukarski na ulicy Zamojskiej i rychło przenieśli go tutaj w to miejsce, nazywając go drukarnią popularną. I działała ona sobie od 1932, tak naprawdę do 1944 roku, kiedy drukarze zapłacili najwyższą cenę za to, że pracowali na potrzeby państwa podziemnego, za to, że byli patriotami. Bo okazało się, że córka i zięć jednego z drukarzy byli konfidentami gestapo. To jest ciekawa sprawa, to jest do badania, dlatego że co wiemy? Wiemy tylko, że dziewczyna miała pseudonim Jola. Dostała oczywiście wyrok śmierci od państwa podziemnego, nie zdążono już tego wykonać, a po wojnie zniknęła. Nikt nigdy nie prowadził śledztwa, także przypuszczać należy, że zaczęła służyć drugiemu panu, a może od samego początku służyła i jednemu, i drugiemu panu. W każdym razie donos, no i niestety, zginęli obaj właściciele i zginęła cała w zasadzie obsada drukarska.
Rozdział drugi. Surowiec.
Co to jest ten szum?
To urządzenie, które odprowadza wilgoć z pomieszczenia papierni, bo w papierni potrzebna jest woda i potrzebne jest błoto. Tutaj jest praprzyczyna papieru.
Oj, takie błoto biało.
To jest autentycznie błoto, ono ma bardzo różne kolory. I podstawowe narzędzie pracy papiernika, czyli sito. Na tym.
Czyli to maście nakłada na sito.
Dokładnie tak, potem się prasuje, suszy i mamy arkusze papieru czerpanego, czyli tego papieru, który na dobrą sprawę od XII do XIX wieku był dominującym papierem w produkcji książek i podstawowym materiałem do pisania.
A można tam włożyć rękę?
Jasne.
Jak wata.
Natomiast przez całe stulecia...
O, i w blenderze to robicie.
Tak. Przez całe stulecia podstawowym materiałem do produkcji papieru były szmaty. Stąd, gdzie była w Rzeczypospolitej największa papiernia?
Przy największym mieście.
Nie. Tu, gdzie stoi młyn Krauzego nad Bystrzycą w Lublinie. Była to papiernia założona w 1532 roku, a koła młyńskie były potrzebne do tego, że obracały takie wielkie stępy, takie wielkie tłuki drewniane, które rozbijały na maść, na właśnie takie błoto, stare szmaty.
A skąd te szmaty brali?
No z miasta. My pamiętamy jeszcze, szmaty kupuję, dobrze płacę, szmaty kupuję. Ale jeszcze wracając do papierni. Papier znowu, tak jak i druk, pochodzi z Chin. Do Europy dotarł po 1000 lat, bo w Chinach opracowano techniki produkcji papieru w II wieku po Chrystusie. Do Europy dociera dopiero w XII wieku. W Polsce dosyć szybko pojawiają się papiernie i nieźle sobie działają. Mieliśmy takie papiernie, które sprzedawały papier na przykład do Szwajcarii. Także zupełnie przyzwoicie wyglądaliśmy, jeżeli chodzi o książkę. Jak badacze liczą, przetrwało do naszych czasów ponad 70 800 tytułów. Także nie mamy się czego wstydzić, byliśmy naprawdę państwem księgi. To nie jest tak, że ten Sarmata jest w kontuszu ubrudzonym barszczem, tylko ten Sarmata czytał i pisał. Lublin był rzeczywiście centrum sprzedaży książki do 1655 roku, dopóki nam Szwedy, pludraki i inne paskudstwa, które z zagranic przyszły, nie przetrąciły kręgosłupa.
Rozdział trzeci. Pomysł.
Kiedyś były dawno, dawno temu książki nie były od razu drukowane. Jak na początku książki powstawały? Tak, pisano niekoniecznie piórem, różnymi urządzeniami czasami, ale też stalówką specjalną, drewnianą. Wyobraźcie sobie, że pisanie ręcznie wymagało czasu, więc ileś tam lat. I jak taki mnich siedział i pisał, powiedzmy, te 6-7 lat książkę, to ile tych książek było?
Mało.
To w takim razie, o czym to świadczy? Książki były bardzo drogie i było ich mało. To wyobraźcie sobie, że równowartość pieniężna takiej jednej książki w tamtych czasach, taka jedna książka mogła kosztować tyle, co trzy małe wsie, łącznie ze zwierzętami, domami i ludźmi.
15 000?
To chyba było sporo. Ale uwaga, teraz przejdziemy do drukarni. Zobaczycie druk. Taki druk właśnie wymyślił ten pan Gutenberg, bo on stwierdził, że po prostu tych książek jest za mało, że dobrze by było, żeby każdy mógł mieć w domu książkę. Bo jeśli ludzie czytają, to co, jacy się stają?
Mądrzejsi.
Natomiast on stwierdził, że trzeba więcej tych książek, więc wymyślił druk, wymyślił czcionkę. I gdyby nie ten pan Gutenberg, to sobie wyobraźcie, nie byłoby czcionki takiej, jak dzisiaj znamy. Czyli jeśli nie byłoby czcionki, jeśli nie byłoby literek, a na przykład na maszynie do pisania, potem na komputerze, to wyobraźcie sobie, jak by działały komputery, gdybyśmy nie znali czcionki. Nie byłoby klawiatury. Czy
nie
wtedy
na przykład
internetu?
Worda.
Na przykład. Przejdźmy teraz do drukarni i zobaczycie, jak taki tekst układano, a potem jak go drukowano.
Rozdział czwarty. Warsztat.
Czcionka drewniana rzeczywiście powstała bardzo, bardzo dawno temu w Chinach. Chińczycy wymyślili wszystko. Tylko cóż z tego, skoro oni mają tyle znaków graficznych, wobec czego u nich druk w naszym znaczeniu nie przyjął się.
Ale to znaczy to każda czcioneczka osobno?
Tak, każda czcioneczka osobno, dokładnie tak. Właśnie to opracował pan Jan Gutenberg w połowie XV wieku.
One są z metalu. Ojej,
tak,
coś upadło.
Tak, one są z metalu. Ołów też tutaj wchodzi. To jest stop różnych metali, który spowodował, że te czcionki są bardzo trwałe i wiele odbitek można z nich zrobić. O, właśnie, upadła czcionka. Ładny dźwięk. A właśnie, jeszcze trzeba przypomnieć, że pojawił się nowy zawód, giser, który już nie istnieje. To był odlewacz czcionek. Natomiast ten, który składał czcionki w wierszowniku, potem przenosił to do ramy typograficznej, to był z Polska składacz, a tak naprawdę to zecer z Niemiecka. Jego głównym narzędziem pracy były regały zecerskie.
A, i w każdej przegródce
tak,
inna
jest
litera.
Tak, dokładnie tak. W największych przegródkach i tych najbliżej nas są litery najczęściej używane w naszym abecadle. Czym dalej? Litery i znaki rzadziej używane. Takim stworkiem, który dybał na zecerów, był właśnie chochlik drukarski, który siedział gdzieś w tych regałach i robił wszystko, żeby te litery wymieszać i żeby biedny zecer z roboty wyleciał. Bo na dobrą sprawę zecer, jeżeli za dużo błędów wykonał, to był skreślany z listy zawodów i już pracy w swoim fachu nie znalazł nigdzie. I taki gotowy skład, który trochę ważył, trzeba było przenieść już na maszyny drukarskie.
Jest jakaś, która działa?
No pewnie, wszystkie działają. krom jednej. Koło zamachowe wprawiamy w ruch. Tutaj mamy pedał i jedziemy. I drukujemy. Zasada ta sama, skrzywałki roznoszą farbę. Tutaj mamy skład, a pomocnik drukarza tylko zmieniał papier. Na razie jeszcze usług dla ludności to my nie świadczymy. Tylko i wyłącznie na potrzeby niejako działalności naszej i Teatru NN, który jest naszą centralą. Afisze, plakaty, akcydensy najróżniejsze, piękne druki typograficzne, takie cacuszka dla bibliofilów i nie tylko.
Rozdział 5. Ilustracja.
Najpierw pójdziemy w prawo ku światłu. O, i tutaj mamy jedyny po tej stronie Wisły działający zakład litograficzny. A litografia to metoda druku płaskiego, opracowana pod koniec XVIII wieku w mieście Monachium przez takiego pana, który miał na imię Alojzy. Ojciec bardzo chciał, żeby syn został jurystą. Zapisał go na Uniwersytet Monachijski, na Wydział Prawny, a syn robił wszystko, żeby zostać aktorem. Mało tego, jeszcze chciał być dramaturgiem. Czyli mówiąc prosto, był grafomanem, nikt mu tych jego sztuczydeł nie chciał wydawać. Wobec czego Alojzy wpadł na pomysł, że sam sobie będzie to drukował i dawaj ściągać do domu najróżniejsze czcionki, farby drukarskie i tak dalej. I opowieść o powstaniu litografii brzmi mniej więcej tak, że zaczął kombinować, wynalazł kredkę litograficzną, wynalazł prasę litograficzną i doszedł do tego, jak szlifować łupek wapienny, żeby był znakomitym kamieniem litograficznym.
Tak na płasko, tak?
Tak, bardzo na płasko i bardzo specyficznie. Tam sobie leżą te kamienie. No nie, tych nie można dotykać. Jest jeden, który dotykać można. O, ten.
Bo każde ja już chciałam dotknąć.
Właśnie, odbijają się tutaj palce po prostu. Tłuszcz, kwas, który jest na skórze, powoduje, że zniszczylibyśmy litografię.
To może przynajmniej zapukajmy w ten kamień.
Tak.
A nie ma jakichś dźwięków do
wyprodukowania? No jest, ruszymy prasą. O, ruszymy prasą i będzie dźwięczała.
Tutaj się kładzie papier, tak? Ten kamień.
Mało tego, tu jeszcze się naciskał. Są to druki niepowtarzalne i bardzo piękne. A było bardzo często tak, że dopiero do ilustracji autorzy dopisywali tekst. Bo nasz lubelski ród księgarzy artów miał spośród swoich takich nadwornych autorów panią Marię Konopnicką. A pani Maria uważała, że jest bardzo poważną pisarką i nie będzie postponowała swojej twórczości jakimiś lekkimi bzdetami pisanymi dla najmłodszych. I razu pewnego, jeden z artów, nakupowawszy właśnie różnych kolorowych książeczek w Monachium, pojechał do Lwowa do pani Marii. Po kilku tygodniach albo dniach dostał list od pani Marii. Tak, napiszę. Spodobały jej się ilustracje. I tak powstała moja pierwsza książeczka, czyli to, co rozpoczęło twórczość dziecięcą pani Marii Konopnickiej. Także to jest związane i z litografią, i z Lublinem, i z artami.
Rozdział 6. Postęp.
To jest maszyna piekielna i ona działać nie może i nie powinna. To jest maszyna, która zabrała pracę Zecerowi i Gisserowi. To jest linotyp, maszyna skonstruowana w 1885 roku w Stanach Zjednoczonych, która na dobrą sprawę przez 100 lat wyparła wszelkie techniki związane jeszcze z czasami pana Gutenberga, czyli ręczny skład. Ona jest bardzo skomplikowana, bo składa się z ponad 3600 części. I tak szybciutko opisując jej działanie, polega to na tym, że tutaj przy klawiaturze, bo dodajmy, jest tutaj klawiatura, rzeczywista klawiatura, tak, po naciskaniu klawiszy uruchamia się coś w rodzaju windy. Tą windą jadą sobie matryce. Matryce sobie jadą do części odlewającej, a w części odlewającej płonie ogień, gazowy ogień i topi się taka płyta ołowiana. I te matryce podjeżdżają właśnie do tego zbiorniczka z topiącym się ołowiem. napełniane są tymże ołowiem i z linotypu wychodzą już całe zdania. To już produkcja, tak. Linotyp miało przed wojną na przykład niewiele drukarni. To była droga maszyna. Linotypy były na przykład u pana Szczuki na Zamojskiej. Kiedy nastąpiła zupełna komputeryzacja drukarni, pozbywano się na gwałt wszystkiego, co było dawne. I niektóre uratowane zostały przed złomowaniem. One pochodzą z bardzo różnych miejsc. Czy mają swoją historię? No pewnie tak, przy czym ona jest nieznaną, dlatego że i drukarze, i ich maszyny byli zwykle anonimowi. Jedynie przy okazjonalnych drukach, tak jak na przykład w Lublinie powstała w dwudziestoleciu międzywojennym taka wielka księga poświęcona Staszicowi i tam wszyscy drukarze, którzy pracowali nad księgą, zostali wymienieni. Ten, kto składał, ten, kto odbijał, ba, nawet introligatorzy, ale to w wyjątkowych publikacjach, to w wyjątkowych publikacjach. To w drukach bibliofilskich, to w drukach jakichś niezmiernie starannych, w kolofonie jest cały zespół drukarski. To jest tradycja bardzo dawna. Skryba też był zawsze bezimienny, bo drukarze, księgarze to wyrobnicy książki, a wszyscy bezimiennie pracują nad tym, co jest w zasadzie clue cywilizacji łacińskiej, clue cywilizacji zachodu, czyli nad książką.
Rozdział 7. Konspiracja.
A właśnie, no o tym jeszcze zapomnieliśmy. No na Boga. Przez drugi obieg wydawniczy. W zasadzie to trzeba zacząć od tego urządzenia. Czyli od powielacza, który nosi wdzięczny pseudonim Zuzia, który przyjechał sobie zupełnie rozmontowany z Londynu do kraju, przewieziony przez jednego z aktorów teatru pana Mądzika i od niego na dobrą sprawę zaczęło się złamanie monopolu Ludowego Państwa na produkcję książek. Od tego powielacza zaistniały spotkania, od tego powielacza zaistniała nieocenzurowana oficyna wydawnicza, która potem nazwała się Niezależna Oficyna Wydawnicza i wydaje do tej pory pod nazwą Nowa.
Na tym wałku się odbijało.
Tak. I teraz przejdziemy tam, gdzie byliśmy, czyli do drukarni, tajnej drukarni podziemnej z połowy lat 80.
Co to jest?
Denaturat!
A w takiej butelce, po wódce?
W starej butelce. No tak, bo to są czasy, kiedy brakowało butelek i wszystkiego. To jest oryginalne. On był niezbędny do powielaczy białkowych.
Mydło do prania w takich puszkach metalowych.
No tak, to rzeczywiście.
Płyn Comfort, czy pasta Comfort do mycia rąk?
Tak. Pasta Comfort do mycia rąk służyła jako element farby drukarskiej. I tę metodę opracował nieżyjący już profesor Kersten, historyk.
Wszystko można, wałek do ciasta, pastę do mycia,
dokładnie,
wykorzystać.
Dokładnie. Można konspirować wszędzie i na wszystkim. Tak, to jest przyczynek do tego, jak przemycano książki z Instytutu Paryskiego. Proszę zobaczyć. Marksiści a religia. A co w środku mamy? Tak. No, okładki są skserowane. A co w środku mamy? A no, w środku mamy teksty Jana Kota, Kamienny Potok, wydane w Paryżu w 1981 roku. A to z kolei bestseller wydawniczy drugiego obiegu.
Mały konspirator.
Tak, w ciągu 10 lat to miało 16 wydań. To też 83 rok.
To jest instrukt też, jak konspirować.
Tak, jak knuć. O. Tu są wszystkie wskazówki. Jak robić tajne druki, co by nie podpaść władzuchnie.
Dom słów. Epilog.
A epilog? Epilog jest smutny, bo no cóż. No. Przez całe życie byłem księgarzem, 31 lat. I jako, że to były jeszcze lata 80, a książkę były trudno, przychodzili ludzie i prosili o to, żeby im odłożyć, zapewnić tę książkę. A potem w tym okresie kapitalizmu romantycznego, początek lat 90., ładne chyba przedsięwzięcie i w miarę udane, które nazywało się Bibliopola, to była pierwsza chyba w Lublinie samoobsługowa księgarnia z dosyć ciekawym wystrojem, pięknie zaprojektowanym, gdzie udało nam się jako pierwszym do księgarni ściągać pisarzy i to takich niepośrednich. I otworzyłem w międzyczasie też księgarnię na rynku pod Szóstym, ale to już nie były te czasy. To już był taki coraz większy spadek i upadek, wobec czego przeciągnąłem się w antykwariusza, zacząłem zajmować się książką dawną. No, efekt mizerny, bo trudno się cieszyć z bankructwa. Szukałem po prostu pracy. No, znalazłem tę pracę tutaj. Pewnie, że cieszę się, że jest to takie miejsce i z książką nie zerwałem kontaktu. Chociaż już w desperacji to myślałem o różnych czynnościach. Zresztą kto wie, czy w pewnym momencie nie skończę na zmywaku. Bo podobno nasz zawód, a może mój były zawód, został nawet z listy zawodów w naszym kraju skreślony. Nie sprawdzałem, stąd mówię podobno, ale tak obiło mi się o uszy. No, ale takie czasy.